Dzisiaj rozważymy sobie jeden rozdział z Księgi Sędziów, czyli jest takiego niechlubnego okresu państwa izraelskiego. Prawdę mówiąc, Księgę Sędziów można podsumować jednym zdaniem. To był czas, kiedy nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co mu się podobało. A wiemy, że jak nie ma króla, nie ma praw, nie ma zasad, którymi człowiek musi kierować, to jest co? To jest czas, kiedy, no, który możemy nazwać anarchia. Tak wtedy państwo się rozpada, wtedy wszystko, co zbudowano, ulega zburzeniu. Ale wtedy, w czasach sędziów, Izrael nie był sam. Był tam cały czas Bóg, który dźwigał ich, próbował ich dźwigać, podnosił ich. I kiedy przez kilkadziesiąt lat grzeszyli, Bóg dawał im ludzi nazwanych sędziami, którzy poprzez ich ręce Bóg dawał wytchnienie ziemi na 20, 30, 40 lat. Ale kiedy sędzia umierał, Izrael znowu popadał w grzech. Bóg musiał znowu posyłać ich pod miecz ciemiężców. Dzisiaj rozważymy sobie fragment zapisany w 7 rozdziale o Gedeonie. O Gedeonie jest napisane w kilku rozdziałów. My skupimy się na 7 i trochę z 8. Gedeon to był człowiek pochodzący z plemienia Manassesa. Jak sam o sobie Gedeon mówił, pochodził z najmniejszego plemienia, z najmniejszej rodziny, z najmniej licznej. Czyli jakby był na takim samym dnie tej drabinki takiej społecznej w Izraelu, taką przynajmniej o sobie mówił. I kiedy pracował w polu, kiedy Izraelici byli pod władzą Midianczyków, pogan, którzy uciskali wtedy Izraela. Chociaż sędziowie jako tacy nie panowali, nie pracowali nad całym Izraelem. Oni jakby obejmowała ich praca jakieś regiony. I Gedeon też nie pracował nad całym Izraelem, tylko jakby 3-4 plemiona, które w tym czasie wokół niego mieszkały, on jakby... Ta sytuacja w tym regionie się działa. I kiedy Bóg przemówił do Gedeona, Gedeon usłyszał Boży głos i odpowiedział, co jest Panie. Czyli już oddaje nam to znak i odpowiedź, że jak mówi Ewangelia Jana, że owce mojego głosu słuchają, mówi Jezus. I kiedy ja je wołam, one idą za mną, bo znają mój głos i za obcym nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Widzimy, Gedeon znał głos Boga. Bo nikt nie odpowiada na swoje myśli, co jest Panie, albo słucham Cię, Panie. Mamy jakieś tam myśli, one są, możemy je rozważać, ale nie rozmawiamy ze sobą. Takich ludzi, którzy ze sobą rozmawiają, można powiedzieć, to jest chory człowiek psychiczny, człowiek o rozdwojonej jaźni. Gedeon był człowiekiem zdrowym, ale miał taką niesamowitą, wspaniałą zaletę, taką umiejętność, nie zaletę, umiejętność, którą wypracował sobie, słyszał głos Boga. I Bóg do niego powiedział, powołuje go, aby uwolnić ten rejon Izraela z ręki Midianczyków. Przez dłuższy czas Gedeon z Bogiem rozmawiał, wystawiał znaki przed Bogiem, Bóg mu przez te znaki odpowiadał. Gedeon był upewniony, że Bóg go wysyła. I czytamy tutaj 7 rozdział od 1 wiersza, 25 wierszy, czytamy tutaj tak. Jerubbaal, czy to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod, zaś obóz Midianczyków miał na północ od wzgórza More w dolinie. Wtedy Gedeon miał pod sobą Izraelitów w liczbie 32 tysiące wojowników z kilku plemion. I kiedy czytamy od wiersza drugiego, znów odzywa się Pan do Gedeona, Gedeon słyszy głos Pana. Zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Widzimy, Bóg od razu widzi pewne ryzyko. Pewne ryzyko, że Izrael jak źle pomyśli o sobie, to Bóg będzie musiał odjąć błogosławieństwo. Bóg będzie musiał odjąć błogosławieństwo, a Bóg tego nie chciał. I od razu ostrzega Gedeona i mówi, słuchaj, zrobimy coś, aby chwała mnie się należała, tylko i wyłącznie. I każ więc ludowi, od wiersza trzeciego, tak przepraszam, co parę wersetów będę przerywał, Ale cały ten fragment czytamy od wiersza trzeciego. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło zastępu 22 tysiące ludzi, a pozostało 10 tysięcy. Widzimy? Większość wojska, 2/3 wojska praktycznie było, bało się. Nie wiedziało, co ich czeka. Nie dowierzało może. Tego, gdzie Bóg ich wysyła, nie bardzo wierzyli w to zwycięstwo. Może byli podobni może do tych wywiadowców 10, którzy szli oglądać ziemię obiecaną i przyszli wystraszeni. Bóg nam obiecał ziemię nieosiągalną dla nas. I to może też oni tak bali się, byli lękliwi, bojaźliwi, ale wśród tych 10 tysięcy byli jakby ludzie twardzi, my idziemy, zwyciężymy. I rzekł Pan do Gedeona ponownie w wierszu 4 i mówi, jeszcze zastęp jest zaliczny. Wiecie, no, zastęp jest zaliczny, ale ludzie, Midianczycy, z którymi mieli walczyć, Midianczyków było około 150 tysięcy. To nawet kiedy szli w 32 tysiące, Bóg mówi, za dużo was. No, porównajmy, 32 tysiące a 150 tysięcy. Oczywiście, jest różnica. No, Bóg mówi, za dużo was. Kiedy zostało ich 10 tysięcy, Bóg mówi, jeszcze was za dużo. Za dużo was jest. I sprowadził ich nad wodę i rzekł Pan do Gedeona, każdego, który będzie chłeptać wodę językiem jak pies, odstaw osobno. A tak samo każdego, kto klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłeptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Cała rzecz reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Czyli macie wolne. Nie będziecie brali udziału w walce. Zabrali też z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie, w dolinie. Czyli oni widzieli, jaki tłum Midianczyków tam był. Oczywiście wśród Midianczyków był też jeszcze jeden naród, dlatego było ich bardzo dużo. Wśród Midianczyków byli Amalekici. A wiecie, Amalekici to od zawsze byli wrogami Izraela. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się wszyscy w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, od jeden z wojowników opowiadał, przeleciałem to dużo, od 7 wiersza. Rzekł Pan do Gedeona, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midianczyków w twoje ręce. Reszta zaś niech idzie do swoich miejscowości. I zebrali z sobą żywność dla zastępu i swoje trąby, resztę zaś mężów izraelskich odesłał do domów. Lecz owych 300 mężów zatrzymał, a obóz Midianczyków miał poniżej od siebie w dolinie. Tejże nocy rzekł Pan do niego, wstań, wtargnij do obozu, gdyż wydałem go w ręce twoje. Widzimy znów, Pan mówi do Gedeona. Możliwe, że Gedeon przed snem modlił się, Panie pobłogosław całą tę sytuację, modlił się i wtedy Pan do niego przemówił. Nie wiem, jaka sytuacja była, w każdym razie usłyszał głos Pański. Ale Pan zauważył pewną rzecz u Gedeona i mówi w wierszu 10. Lecz jeżeli boisz się wtargnąć, to podejdź najpierw wraz ze swoim gierkiem puro pod obóz. Gedeon widział, było na stylu, Bóg odłączył jedną część grupy Izraelczyków, potem drugą część, zostało nas 300. I Gedeon zobaczył, ile jest wrogów, wiecie, no, miał troszeczkę taką może taką lękliwość i Bóg mówi, pewnie może się boisz, dlatego słuchaj, nie bój się. Dam ci znak, że będziesz pewny, że ja cię wysyłam. Posłuchaj, idź pod nich obóz i posłuchaj, co tam mówią, a nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. Poszedł wtedy Gedeon wraz ze swoim giermkiem aż ku samym zbrojnym, którzy byli na skraju obozu. Midianczycy zaś i Amalekici oraz synowie wschodu rozłożyli się obozem w dolinie w takiej ilości jak szarańcza, a ich wielbłądów było bez liku, jak piasku nad brzegiem morza. A gdy Gedeon tam podszedł, od jeden wojownik opowiadał swojemu towarzyszowi, co mu się śniło. I mówił, oto śniło mi się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midianczyków. Dotarł do namiotu i ugodził weń tak, że się opalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł. A towarzysz jego odpowiedział, nic to innego jak tylko miecz Gedeona, syna Joasza, męża izraelskiego. Bóg wydał w jego ręce Midianczyków i cały obóz. Gdy wtedy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu, potem powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał: stańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz Midianczyków. Zauważmy ten sen. Bochenek jęczmiennego chleba. Wtedy chleb jęczmienny jedli biedacy, prosty lud, bo to był chleb tani. I wtedy to był znak, że Midianczycy uważali za nic za Izraelitów, że to biedaki, prości ludzie, szybko ich załatwimy, szybko ich wybijemy, nie ma żadnego problemu. Rządzili Midianczykami czterech książęta midiańscy i w tej walce dwóch zostało schwytanych. I dalej czytamy od wiersza 16 najważniejsze wiersze. Potem podzielił tych 300 mężów na trzy chówce po 100 i kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. O 16 wiersz mówi ciekawą rzecz. Słowo Boże nie mówi, że Bóg powiedział Gedeonowi: weź dzbany, weź pochodnie i weź trąby. Nie jest mowa: weź do ręki miecze. Wiecie, oni mieli miecze przepasane u boku, ale z reguły jak ktoś się do walki szykuje, to miecz wyciąga z pochwy i trzyma w rękach. Tak Nechemiasz budował Jerozolimę. Z jednej ręce trzymał kielnię, a w drugiej trzymał miecz. Nie trzymał miecz w pochwie, tylko miecz gotowy do użytku. Tutaj oni mieli miecze dalej w swoich pochwach. Bóg powiedział Gedeonowi, aby wziął do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów, żeby ten płomień, który mają w rękach, nie zdradził ich pozycji. I rzekł do nich: patrzcie na mnie i róbcie to, co ja robię. Oto ja pójdę na sam skraj obozu, co ja robić będę, to i wy róbcie. Gdy zadmę w trąbę, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy i wy zadmijcie w trąby wokół całego obozu i zawołajcie za Pana i za Gedeona. Gdy Gedeon wraz ze 100 mężami, którzy z nim byli, dotarł na skraj obozu na początku środkowej straży nocnej, a właśnie rozstawiono strażę, zadali w trąby, rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtem zadały w trąby trzy chówce i potłukli dzbany, pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, nie miecze, to znaczy trąby dalej, aby zatrąbić i zawołali: miecz dla Pana i dla Gedeona. I lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, patrząc, co się w obozie dzieje. Nie musieli używać na tej chwili mieczy, tylko zobaczyli, co Bóg zrobił. To było ciemno i kiedy oni podeszli pod sam obóz, te dzbany potłukli, nastąpiła niesamowita światłość. 300 ludzi z trzech stron, wiecie, oni wpadli w panikę. Zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu, w obozie zaś wszyscy biegali wokoło i krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, zaznaczam, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki, aż do Bet-Szytta w kierunku Serera, aż do krańca Abel-Mehola koło Tabat. Skrzyknęli się wtedy mężowie izraelscy z plemion Naftalego, Aszera i całego plemienia Manasesa i puścili się w pogoń za Midianczykami. Wtedy Gedeon posłał gońców poprzez całe pogórze efraimskie z rozkazem: stąpcie, aby zabiec drogę Midianczyków i odetnijcie im dostęp do wód aż do Bet-Bara nad Jordanem. Strzyknęli się wtedy wszyscy mężowie efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Bet-Bara nad Jordanem. Wtedy wzięli do niewoli dwóch książąt midiańskich, Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę Oreba, a Zeba zabili przy tłoczni Zeba. I gonili Midianczyków, a głowę Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. Dwóch księży zostało zabitych. Bóg praktycznie całą pracę wykonał za Gedeona i za Izraelitów. Widzimy, Gedeon dostaje słowo od Boga, co ma zrobić. Takie dziwne rzeczy. To tak Jozue dostał wytyczne od Boga pod Jerchem. Dziwne rzeczy. Nie walczcie, tylko maszerujcie. Przez 6 dni kilkakrotnie, a 7 dnia raz obejdziecie Jerycho i co będziecie robić? Nie będziecie mieczy wyciągać na sam początku. Najpierw wyda się okrzyk bojowy. Wyda się okrzyk bojowy. Tu widzimy tak samo. Nie będziecie na razie walczyć, weźmiecie trąby, pochodnie i dzbany. Nijaki to oręż wojenny. Ale co? Najważniejsze jest posłuszeństwo głosowi Pana. Dlatego było powodzenie w walce. Najważniejsze jest posłuszeństwo głosowi Pana. To nieważne, ile jest wrogów. Nie ma istotne, ile to tysięcy. Jakiś czas temu czytamy, w jednym miejscu czytamy w Starym Testamencie, jeden z królów izraelskich wyruszył przeciwko Kuszytom, potomków dzisiejszych Etiopczyków, której było, czytamy, ponad milion. Ja ciężko mi się wyobrazić sobie taką liczbę, milion. Ja byłem kiedyś na stadionie, gdzie było 75 tysięcy ludzi. Wiecie, to był tłum niesamowity. 75 tysięcy, tylko 75 tysięcy, a milion? Bóg wysłał Izraelitów, idźcie i zwyciężycie. I zwyciężyli. Wybili tych milion Kuszytów do nogi, żaden nie ocalał. Tu widzimy też, nikt nie ocalał. Nikt nie ocalał. Dlaczego? Bo byli posłuszni Bożemu głosowi. Gedeon słyszał Boży głos. Problem był, gdyby go nie słyszał. Właśnie to jest problem, bracie, wtedy, kiedy człowiek nie słyszy głosu Bożego. Wtedy idziesz po masku albo nic nie zrobisz, a najgorzej wtedy psujesz. I wiecie, stała się ciekawa rzecz. Kiedy wszyscy Midianczycy zostali pokonani, Gedeon wraca w takiej chwale do swojego domu i zostaje w wspaniały sposób witany. W Księdze Sędziów 8 rozdział 22 do 27. Księga Sędziów 8 rozdział 22 do 27. I kiedy wraca Gedeon po zwycięskiej walce, oswobadza Izraelitów, wtedy Izraelici rzekli do niego tak. Wówczas rzekli mężowie Izraelscy do Gedeona: panuj nad nami ty i twój syn i twój wnuk. Wybawiłeś nas bowiem z ręki Midianczyków. Odpowiedział im Gedeon: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami. Pan będzie panował nad wami. I na razie to przerwijmy. I zauważmy, po tej walce nie jest mowa Bogu niech będzie chwała, Bogu niech będzie cześć za to, co się stało. Przed walką, rzeczywiście, kiedy szedł przed podobóz Amalekitów i usłyszał ten sen, który wrogowie sobie mówili, i wiara jego wzrosła, wtedy czytamy w wierszu 15, oddał cześć Bogu i dopiero powrócił do obozu izraelskiego i zaczął działać. Kiedy Bóg wyrwał ich z tej sytuacji niebezpiecznej z Midianczykami, nie ma mowy o oddawaniu chwały Bogu. Nie ma mowy. Izraelici jakby oddali chwałę Gedeonowi. No oczywiście, postarałeś się, uratowałeś nam, bądź naszym królem. Bądź naszym królem. O Bogu nic nie jest mowy. Gedeon jakby zachowuje się kurtuazyjnie i mówi: ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie panował nad wami, Pan będzie nad wami panował. No gdzieś, no super sprawa, prawda? Ale następne wersety mówią zupełnie coś innego. Mówią, co jest w sercu Gedeona. Rzekł jeszcze do niej Gedeon: chciałem was o coś poprosić. Wiecie, no po takiej walce, to co by nie poprosił, to wiadomo, żeby mu dali. Poprosił ich o to: niech mi każdy z was da kolczyki ze swojego łupu. Złupili, mieli bowiem złote kolczyki, ponieważ byli Izmaelitami. A oni rzekli: chętnie damy. I rozpostarli szatę i wrzucili na nią wszyscy kolczyki ze swego łupu. A waga złotych kolczyków, które sobie wyprosił, wyniosła 1700 cykli złota. Oprócz rożków, wisiorków i szat szkarłatnych, które należały do królów midiańskich, i oprócz łańcuszków, które były na szyjach wielbłądów. I co robi Gedeon? Gedeon kazał sporządzić z tego posąg, który stanowił w swoim mieście Ofra, i uprawiał przy nim cały Izrael nierząd kultowy. Takiż posąg stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Co robi Gedeon? On nie chce królestwa, nie chce być naczelnikiem, chce kapłanem być. On nie chce królowania, chce kapłaństwa. Chce być kimś wyjątkowym. To go zgubiło, bracia i siostry. W pewnym momencie stracił Boga z oczu. To łączność, którą miał z Bogiem, wiecie, ja tęsknię za tym, co miał Gedeon, że słyszał Boży głos. Jak wyraźnie słyszał Boży głos. I według niego postępował, szukał Pana, dlatego jak czytamy, Bóg darzył Gedeona powodzeniem, bo słyszał jego głos. W pewnym momencie przestaje jego głos słyszeć, nie wierzę w to, że Duch Święty nie mówił do Gedeona, kiedy ten prosił o te kosztowności, żeby posąg wybudować. Tylko Gedeon już Boga nie słyszy. Coś się stało w tym okresie, czasu, że Gedeon przestaje Boga słyszeć. I popada w grzech, popada w bawochwalstwo. Nie dość, że Gedeon skazał sprowadzić ten posąg, ludzie zaczęli go dawać bożkom cześć. Gedeon jak gdyby nigdy nic, idzie do swojego domu, żyje do końca swojego życia, umiera, a Izrael później odchodzi całkowicie w grzech. Odchodzi całkowicie w grzech. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 6 i 7. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 6 i 7 mówią tak. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło i zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Widzimy ten fragment, ten wiersz 7 szczególnie? Skarb, czyli moc Ducha Świętego jest w naczyniach glinianych, czyli w nas. Ale naczynie mogą być tak ułożone, że mogą tą moc zakrywać. W tej sytuacji Gedeon był posłuszny Bogu. Czyli garnki, te dzbany zostały potłuczone i moc Boża wyszła i zadziałała. Później, kiedy budowano posąg, Gedeon w tej sprawie nie uwolni Bożej mocy, tego dzbana nie potłuk. Mówię tak obrazowo, dzbany to my, w każdej sytuacji, każdy z nas ma w życiu jakieś dzbany, którym jest Boża moc. Bóg chce umieścić tą Bożą moc. Dopóki tych dzbanów nie potłuczemy w swoim życiu, Boża moc się nie ujawni. Boża moc się nie ujawni. Nie będzie jej widać. Gdy Izraelici nie stłukli dzbanów, tej mocy, tych pochodni nie było widać w ogóle. Dopiero gdy dzbany zostały potłuczone, zajaśniła światłość, rozświetliła cały obóz Midianczyków i moc zaczęła działać. Moc zaczęła działać. Kontrast między mocą Bożą, która była w dzbanach, a dzbanami, tą mocą ludzką, jest porażający, bracia i siostry. Ktoś myśli, no wiecie, no Bóg jest wszechmogący, to jak ja mogę przeszkodzić Bogu? A można przeszkodzić Bogu, nic nie robiąc. Można przeszkodzić Bogu. Ludzie nawet idą dalej, chcą Bogu pomagać. A Bóg mówi, nie pomagaj mi, tylko nie przeszkadzaj mi chociaż, nie przeszkadzaj mi. Ludzie myślą, no ja tym dzbanem, to wiecie, jestem taki wielki, wspaniały dzban, może na pozłacany. Tak, to czasami słyszymy o takiej chińskiej ceramice, taka wielka waza gliniana, to piękna rzeczywiście. Ale to jest tylko wadza, możesz puścić, ona się potłucze. I takim właśnie, taką właśnie dzbanami kruchymi my jesteśmy. Takim dzbaniem my jesteśmy. I Bóg tak chciał, żeby w tych dzbanach umieścić swój diament, swojej mocy, swojej Ewangelii. Ale ten diament, ta moc, ta Ewangelia nie wydostanie się z tego dzbana, bo wbrew pozorom kruchy dzban, ale uniemożliwia, aby ta moc została uwolniona. Przez co? Przez nieposłuszeństwo. Czytamy w Dziejach Apostolskich, Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy mu są posłuszni. Tylko i wyłącznie. A my potrzebujemy Ducha Świętego jak powietrza. Teraz jak czeka na nas przebudzenie, Bóg przebudzenie weśle jak? Od naszych serc wyjdzie, nie z zewnątrz. Nie poczujemy jak wentylator, że mi teraz wyje w spodnie. Ja czuję jakby z zewnątrz powiew. To nie o to chodzi, nie taki powiew. Gedeon, gdyby był posłuszny, wspaniale Gedeon zaczął. Wspaniale zaczął. Słyszał Boży głos. Wiecie, to jest szok, słyszeć Boży głos. Super, że ja was słyszę, mam dobry słuch fizyczny, słyszę, cieszę się z tego. Niektórzy nie mają takiego komfortu, mają chory słuch i nie słyszą, albo nie dosłyszą. Ja mam taki super komfort, wszyscy tu macie, że słyszycie, fizycznie. Ale w listach do 7 zborów w objawieniu Jana czytamy, że Bóg dał uszy do słuchania, aby słuchać. Tam jest zwrot, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Czyli Bóg mówi, macie już do słuchania, uruchomcie je, żeby można było słyszeć Boży głos. Uruchomcie je. Bóg posłał słowo. Dlaczego Boga nie słyszymy? Bo świat zapchał nam uszy śmieciami i nie słyszymy Boga. Gedeon sobie przed powołaniem przez Boga chodził, pracował w polu, był takim skromnym człowiekiem. Taki zwykły, prosty rolnik. A że widzimy, miał taki kompleks może niższości, bo myślał, no panie, jestem z najmniejszego plemienia, z najmniejszej rodziny, z najbiedniejszy, taki jestem, taki najmniejszy. Podobnie Dawid. Był najmłodszy, ósmy z rodziny Isajego, najmniejszy, może miał, wiecie, między 13 a 15, może 16 lat, rudy, chudziutki, nie był jak jego bracia, w wieku poborowym do wojska, tak jak byki. I taki Dawid sobie, wiecie, pasał owieczki i rozmawiał z Bogiem. Na pewno rozmawiał z Bogiem. Na pewno rozmawiał z Bogiem, spędzał godziny na modlitwie. Znał Boga, bo Bóg by nie powołał go, bo Bóg znał serce Dawida. I Bóg znał serce Gedeona. To było serce szukające Pana. Ale w pewnym momencie coś się zachwiało. W pewnym momencie coś się zachwiało. My musimy mieć społeczność z Bogiem, musimy do niej dążyć, ale musimy się pilnować, żeby później coś w nas nie pękło. Że dobrze się poczujemy, że Duch Święty do nas mówi. Słyszymy Jego głos, a nie to, że słyszymy, to jeszcze Bóg potwierdza słowo, które do nas mówi, które my słyszymy znakami, cudami. To był cud, co się stało. 300 ludzi pokonało prawie 150 tysięcy wojska. W jaki sposób? Na początku większość to sama się wytłukła ze sobą. Kto by szedł na wojnę z banem, z trąbą i z pochodnią? Kto by szedł? Ludzie powiedzieli, no tylko głupi by szedł. Trzeba się przekonować, trzeba się uzbroić, prawda? Ale to szli ludzie, którzy słuchali Boga. Ciekawe widowisko musiało być na murach Jerycha, kiedy stali ci mieszkańcy Jerycha i patrzyli, co robią Izraelici. Oni oczekiwali szturmu na Jerycho, a szturmu nie było. Chodzą wokół to miasto takie dziwaki, nie? O co im chodzi zupełnie? W świecie będziemy wyglądać jak dziwaki. Będą pukać się w czoło, bo co on wyprawia? No co on wyprawia? A wiecie, co robił Jozue i co robił Gedeon? Szukali mocy Bożej, bo tylko w takiej sytuacji Bóg mógł ich wyratować. Musimy szukać mocy Bożej, bracia i siostry. Innej opcji nie ma. Innej opcji nie ma. W przypadku Gedeona dopiero po rozbiciu dbanów nastąpiło zwycięstwo. Do tej pory nie działo się nic. Dlaczego? Bo dzbany były całe. Pochodni nie było widać. W naszym życiu jest pełno dzbanów, bracia i siostry. I póki one nie będą potłuczone, moc Boża się nie objawi. O co chodzi? Potłuczenie tych dzbanów? O świętość. O świętość. W drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 8-9. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wiersz 8-9. Tam Paweł mówi tak. My będziemy czytać tekst z tłumaczenia warszawskiego. Ja znalazłem inne tłumaczenie, to takie ciekawsze jest troszkę. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, wiersze 8-9. Osaczeni, ale nie bez wyjścia. Nie wiedzący, co począć, ale nie bez nadziei. Nękani przez ludzi, ale nigdy nie porzuceni przez Boga. Często powalani, ale nigdy wykończeni. Dlaczego taka sytuacja? Dlaczego Bóg pozwala sługom swoim przechodzić przez takie rzeczy? Czasami lepiej, wiecie, jakby mieć mniej problemów, jakby służba skuteczniejsza jest, prawda? No masz siłę, aby skupiać się na jakimś tam swoim celu, który Bóg ci wytyczył, a musisz się skupiać, wiecie, na problemy, musisz odganiać demony, musisz pewien swój wysiłek skupiać, podporządkować jakby rozwiązaniu tych problemów. Nie lepiej tak było tak prosto iść tak od razu jakby z mostu, prawda, do celu. Może tak się wydaje, ale Bóg w swojej mądrości, wiemy, że Bóg jest wszechmądry, najmądrzejszy. Jak mówi przypowieści Salomona, kim jest Bóg? To jest osoba, która nie jest mądra, jest mądrością. Tak samo Bóg nie jest tym, który kocha, Bóg jest miłością. To jest zupełnie co innego. I Bóg pozwala, aby na problemy na ludzi przychodziły. Po co? Aby te dzbany zostały potłuczone. Dzbany ludzkiej cielesności, ludzkiego sposobu myślenia. To zawsze nam będzie przeszkadzało w służbie. Teraz nadchodzi czas, już nadchodzi czas, że jak nie będziemy słyszeć Ducha Świętego, będzie z nami źle. Bo nie będziemy wiedzieli, gdzie pójść, co powiedzieć, jak zareagować. Gedeon by nie poszedł do walki, gdyby nie miał Bożego Słowa, Bożej obietnicy, że walka zakończy się sukcesem. Nie poszedłby. Tym bardziej do głowy mu nie przeszło, żeby jakieś dzbany brać. On pewnie by wziął, wiecie, włócznie, pewnie łuki, pewnie mieczy by nabrał, może jeszcze sąsiadów by zatrudnił innych, żeby jak najwięcej tego... I on by po prostu swego wojska by nie oddzielał. Jak kiedy było ich 32 tysiące, to starał się by było jeszcze więcej. A to oddalił jedną grupę, oddalił drugą grupę, potem trzecią grupę oddalił. Dlaczego? Bo wiedział, że Pan jest z nim. A dlaczego wiedział? W jaki sposób wiedział? Wracamy do początku. Bo znał Boży głos. Jezus mówi w Ewangelii Jana, jeszcze raz powtórzę, rozdział o dobrym pasterzu. Owce mojego głosu słuchają, bo znają mój głos. Za obcym nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Pójdą tylko za mną, za moim głosem. Za głosem swego pasterza. Musimy nabyć umiejętności słuchania Bożego głosu, bracia i siostry. Słyszenia Bożego głosu. Bóg cały czas mówi. Ale my często nie słyszymy. Albo nie potrafimy tego zrobić, albo coś przeszkadza. Jak mówi do ciebie żona czy mąż, a ty masz na cały lato telewizor nastawiony. Nie usłyszysz, co do ciebie mówi żona. Żona może podnieść głos, może też krzyknąć, coś tam może wyłuskasz, ale Duch Święty nigdy nie krzyczy. Żeby usłyszeć jego głos, musimy być nastrojeni na falę, którą mi Jezus nadaje. I to nie jest takie, jak mamy radia w samochodach z funkcją RDS, same nastroją się na falę. To bardziej takie, jak te radia kiedyś, co były kilkadziesiąt lat wcześniej, analogowe, sam musiałeś nastroić takim pokrętełkiem albo suwaczkiem. Do nas należy wysiłek, aby nastroić się na falę, którym nadaje Duch Święty. Bo teraz jest czas, kiedy potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale jak ma uwierzyć? Mógł musi dać moc, abyśmy w to uwierzyli. To chciałem, bracia i siostry, abyśmy usłyszeli. Niech to wejdzie do naszych serc i niech nas Bóg błogosławi. Amen.